Słuchajcie, pomódlmy się o ten czas. O ten cały czas, kiedy będę głosił słowo. Pomódlmy się o to, żebyśmy mieli otwarte serce. Dlatego, że ostatnio też wygłosiłem takie kazanie o słuchaniu Bożego głosu. Bóg chce mówić do nas dużo więcej, niż nam się wydaje. I problem nie jest w tym, że Bóg nie chce mówić. Bardzo często problem jest z odbiornikiem, czyli z nami. Że nasz odbiornik nie jest nastawiony na to, żeby słuchać Bożego głosu. I chciałem, żebyśmy pomodlili się o to, żebyśmy mieli otwarte serce i otwarte uszy na słuchanie. Żeby pozwolić Bogu na to, żeby mówił do nas rzeczy, które być może trochę wykraczają poza naszą strefę komfortu i poza nasze granice. Ojcze, dziękuję Ci za to, że możemy tutaj być. Że możemy spotkać się razem dzisiaj w Kościele i Ciebie uwielbiać. Możemy Ciebie wywyższać. Możemy mieć społeczność ze sobą i społeczność z Tobą. I dziękuję Ci za ten czas, kiedy teraz będziemy słuchać Twojego słowa. I ja modlę się o to, żebyś Ty do nas mówił, a żebyśmy my słuchali, Panie. Ja wiem, że do każdego z nas chcesz coś dzisiaj powiedzieć. Że chcesz, żeby każdy z nas wyszedł z tego miejsca przemieniony, dotknięty, z jakąś nową myślą, z jakimś ziarnem, które trafi do naszego serca. I to, o co Boże Ciebie proszę, to o to, żebyśmy mieli otwarte uszy, oczy i serce, żeby Ciebie słuchać, Panie. Oddajemy ten czas w Twoje ręce. Prosimy Cię o Twoje prowadzenie. Prosimy Cię o Twojego ducha i o otwarte serca dla nas, Panie. Amen. Ostatnio podzieliłem się z Wami dwoma kazaniami. Z serii Zwycięskie życie. Nie wiem, czy pamiętacie, ale pierwsze kazanie mówiłem o tożsamości, którą mamy w Jezusie Chrystusie. I oparłem ją na myśli o tym, że wszystko zaczyna się od naszej tożsamości w Jezusie Chrystusie. W jaki sposób widzimy samych siebie. To jest pierwsza rzecz, jaką Ojciec powiedział o Synu, kiedy ten został ochrzczony i zaczął swoją służbę. I to jest też pierwsza rzecz, jaką diabeł zaatakował na pustyni, kiedy próbował pokonać Jezusa. Mówił o tożsamości. Drugie kazanie, jakie wygłosiłem, było w temacie wewnętrznego uzdrowienia. Opierało się na prostej myśli. Zdrowe wnętrze wydaje zdrowy owoc. Wszystko, co jest w nas, w naszym sercu, w naszym wnętrzu, co jest chore, prędzej czy później musi objawić się w jakiś sposób. A zdrowe wnętrze wydaje zdrowy owoc. Dzisiaj chciałbym podzielić się z Wami trzecim kazaniem. I to jest kazanie, które Bóg położył mi na serce jakiś czas temu. Kiedy jako Kościół i też ja osobiście przeżywaliśmy trochę trudne rzeczy, takie przykre, trudne, przez które musieliśmy jakoś przejść. I pamiętam, jak siedziałem na jednym spotkaniu grupy liderskiej, studiowaliśmy pewien fragment z Dziejów Apostolskich i kiedy czytaliśmy ten fragment, to czułem się, jakbym tam był. Jakbym był w tym miejscu z tymi ludźmi i doświadczał tego, czego doświadczają oni. I od razu poczułem takie przenagrodzenie od Ducha Świętego, żeby napisać o tym kazanie i tym się z Wami podzielić. Zatytułowałem to kazanie Zwycięskie życie, czyste sumienie i będzie ono oparte na pewnej historii z Dziejów Apostolskich. 5 rozdział od 1 do 11 wersetu. Pewien człowiek natomiast imieniem Ananiasz wraz ze swoją żoną Safirą sprzedał posiadłość i potajemnie, lecz za wiedzą swej żony zachował dla siebie część zapłaty. Resztę przyniósł i położył u stóp apostołów. Wówczas Piotr powiedział: Ananiaszu, dlaczego szatan napełnił twoje serce, tak że okłamałeś Ducha Świętego i zachowałeś dla siebie część zapłaty za rolę? Czy gdy należała do ciebie, nie miałeś do niej prawa własności? A po sprzedaży, czy nie mogłeś zarządzać pieniędzmi według swojej woli? Co sprawiło, że przyzwoliłeś swoim sercu na taki czyn? Okłamałeś nie ludzi, lecz Boga. Gdy Ananiasz usłyszał te słowa, padł martwy. Tych wszystkich natomiast, którzy tego słuchali, ogarnął wielki strach. Młodsi wiekiem zajęli się zmarłym. Owinęli go, wynieśli i pogrzebali. Po mniej więcej 3 godzinach nadeszła żona Ananiasza, nieświadoma tego, co się stało. Piotr zapytał ją: powiedz mi, czy za tyle pieniędzy sprzedaliście rolę? Tak, za tyle, odpowiedziała. Piotr na to: co się stało, że zmówiliście się, aby wystawić na próbę Ducha Pańskiego? Ci, którzy pogrzebali twojego męża, zbliżają się do drzwi. Ciebie też wyniosą. Na te słowa Safira natychmiast padła martwa u nóg Piotra. Gdy weszli młodzi i stwierdzili, że już nie żyje, wynieśli ją i pochowali obok męża. Wydarzenie to sprawiło, że wielki strach ogarnął cały Kościół oraz wszystkich, którzy o tym usłyszeli. Kiedy czytamy ten fragment, to nam nie pasuje do Nowego Testamentu. Dlatego, że widzimy tutaj pierwszy kościół, w którym dwie osoby popełniły pewien grzech. I za ten grzech ponieśli bardzo surową karę. I bardzo często, kiedy słuchamy o takich historiach, to w naszej głowie to nie jest Nowy Testament. W naszych głowach to jest Stary Testament. Widzimy Eliasza, który jest na górze i król Achab mówi, żeby go stamtąd ściągnąć. Przychodzą do niego żołnierze, spada na nich ogień i wszyscy giną. Widzimy bunt Koracha, który sprzeciwia się Mojżeszowi, rozstępuje się ziemia i cała grupa ludzi umiera. Bardzo często takie historie nam się kojarzą ze Starym Testamentem, nie z Nowym. Kiedy myślimy o Nowym Testamencie, to myślimy o tym wersecie, że dzisiaj jest czas łaski i dzisiaj jest dzień zbawienia. Mówimy o miłości, mówimy o przebaczeniu, mówimy o wolności. A tutaj w pierwszym kościele, w 5 rozdziale Dziejów Apostolskich, czytamy historię, która jest bardzo drastyczna. I nie wiem, czy gdzieś w Nowym Testamencie widzimy historię, która jest podobna do tej. Myślę, że ta w jakiś sposób jest wyjątkowa. Ale chciałbym, żebyśmy się jej dzisiaj przyglądali, dlatego że ten fragment pokaże nam bardzo ważną rzecz. Pokaże nam prawdziwą naturę grzechu i to, w jaki sposób grzech wpływa na nasze życie. Pokaże nam, w jaki sposób Bóg tak naprawdę postrzega grzech. I to jest coś, czym chciałbym się dzisiaj z wami podzielić. To, co niestety jest słabością wielu takich ruchów chrześcijańskich, kościołów, które stawiają mocny nacisk na łaskę, wiarę, oczyszczenie z grzechów, to jest to, że czasami te grupy, ci ludzie wpadają w pewną skrajność. Tak dużo mówimy o łasce, mówimy o przebaczeniu, że w pewnym momencie wręcz zapominamy, że istnieje coś takiego jak grzech. Bardzo rzadko o nim mówimy, bardzo rzadko o nim myślimy, a czasami wręcz go bagatelizujemy. Przez to, że dużo mówimy o wolności, wpadamy w takie miejsce, gdzie czasami czujemy, że możemy robić pewne rzeczy, nawet jeśli one są złe. Ale prawda jest taka, że grzechem jest zupełnie inaczej. Jest takie jedno słowo w Biblii, które najczęściej opisuje grzech i które mi osobiście bardzo dużo pokazało. I to jest greckie słowo hamartia. Hamartia, jeżeli przetłumaczymy to słowo tak dokładnie, to oznacza nie trafić w cel. I kiedy ja pierwszy raz usłyszałem to znaczenie, że hamartia, grzech, oznacza nie trafić w cel, to słowo bardzo dużo mi pokazało odnośnie natury grzechu. Dlatego, że wtedy wyobraziłem sobie pierwszych ludzi. Nas, którzy zostaliśmy stworzeni przez Boga w konkretnym celu. I kiedy Bóg stworzył pierwszego człowieka, spojrzał na niego, to stworzył człowieka z konkretną myślą, żeby go błogosławić. Widzimy pierwszego człowieka w miejscu, gdzie nie ma bólu, smutku, cierpienia, gdzie wszystko jest dobrze i człowiek jest stworzony do relacji z Bogiem, która jest niezwykle intymna i niezwykle osobista. Widzimy człowieka w miejscu, który jest bogaty. Widzimy człowieka w miejscu, gdzie nie ma choroby, gdzie nie ma cierpienia, gdzie nie ma bólu. Jest samo dobro. I wtedy pojawia się grzech. Hamartia. I człowiek nie trafia w cel. I cel, do którego człowiek został stworzony, miłość, błogosławieństwo i prosperowanie, nagle zamienia się w coś zupełnie innego. Dlatego, że przychodzi szatan, kusi nas do grzechu, człowiek nie trafia w cel i od tamtego momentu, tak jak widzicie, nasze istnienie jest zupełnie inne. I każdego dnia, jako ludzie, doświadczamy trudnych rzeczy. Dotyka nas choroba, dotyka nas śmierć, dotyka nas cierpienie, jest ubóstwo, jest wiele rzeczy, do których człowiek nigdy tak naprawdę nie był stworzony. W Ewangelii Jana w 10 rozdziale i w 10 wersecie znajdziemy takie słowa. Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zażynać i niszczyć. Ja przyszedłem, aby owce miały życie i to życie w całej pełni. I ten werset pokazuje tą rzeczywistość. Jezus Chrystus przyszedł po to, żeby owce miały życie w całej pełni. I wszystko, o czym czytamy w Słowie Bożym od samego początku, co Jezus Chrystus, co Bóg próbował przynieść do naszego życia, to jest to. Miłość i błogosławieństwo. Ale wszystko to, co od samego początku szatan próbował zasiać w naszym życiu, to jest to, by kraść, zażynać i niszczyć. I chciałbym wam powiedzieć, że nieważne jak dobrze grzech wygląda, nieważne jak jest subtelny, nieważne jak jest niewinny, grzech zawsze wydaje owoc zgodny ze swoim rodzajem. I ta lekcja od samego początku Biblii jest bardzo wyraźna. Wszystko to, co pochodzi od diabła, wydaje zły owoc w naszym życiu. Ostatecznie kończy się źle. A wszystko to, co pochodzi od Jezusa Chrystusa, od Boga, wydaje dobro w naszym życiu. I na samym początku chciałem, żebyśmy zrozumieli pewną rzecz. W momencie, kiedy oddałeś Bogu swoje życie, stałeś się zupełnie nowym stworzeniem. Jest napisane, że stare przeminęło i wszystko stało się nowe. To oznacza, że twój duch jest już kompletny. I żeby to lepiej wyjaśnić, za 1000 lat, kiedy będziesz przed Panem, twój duch będzie zupełnie taki, jak jest dzisiaj. Nic się nie zmieni. W tej duchowej rzeczywistości, w twoim duchu, stałeś się doskonałym człowiekiem. Jest napisane, że stare przeminęło, a więc w duchu jesteśmy nowym. Od tego momentu jest napisane, że nie musimy więcej upadać. Ja kiedyś przeczytałem ten werset i on był dla mnie taki rewolucyjny. Dlatego, że zrozumiałem, że od momentu, kiedy oddam Jezusowi Chrystusowi swoje życie, ja nie muszę grzeszyć. I o tym mówi Słowo Boże. Że nie ma takiej próby, nie ma takiej pokusy, z której Bóg nie dałby nam wyjścia. Od tego momentu, kiedy się nawróciłeś, zostałeś zapieczętowany Duchem Świętym. A więc Jezus Chrystus dba o to, żebyś nigdy nie wypadł z Jego ręki. Nie ma takiego momentu, w którym musisz zgrzeszyć. Nie musisz, ale możesz. I w tym momencie pojawia się ta trudniejsza część. Dlatego, że w duchu staliśmy się nowym stworzeniem i nie musimy grzeszyć, ale cały czas mamy wolną wolę i podejmujemy własne decyzje. I czytamy o tym, że diabeł chodzi dookoła nas, jak lew ryczący, i szuka, kogo by tylko porwać. I w naszym życiu od momentu nawrócenia do końca naszych dni jest cały czas ta walka. Że jest ten zły, który cały czas obserwuje, cały czas szuka, w jaki sposób nam zaszkodzić. Dlatego, że nawet jeżeli poniósł porażkę, to zrobi wszystko, żeby jak najwięcej nam zabrać. A może niektórych z nas doprowadzi do duchowej śmierci. I to jest rzeczywistość, w której żyjemy. I tak samo było w przypadku Ananiasza i Safiry. Oni byli częścią pierwszego kościoła. Kościoła takiego jak my. I nagle jednego dnia, kiedy byli częścią pierwszego kościoła, kiedy widzieli znaki, cuda, kiedy pościli, kiedy doświadczali Boga, kiedy się modlili, kiedy doświadczali tych wszystkich rzeczy, nagle do ich serca trafiła pewna myśl. Żeby sprzedać wszystko, co mają, swoją posiadłość, oddać te pieniądze do kościoła, część zachować dla siebie i powiedzieć, że to jest całość. Przyszedł do ich życia diabeł i zasiał w ich sercu pewną myśl, pewien grzech, który potem popełnili. I widzimy, co się z nimi stało. I na podstawie tej historii chciałem wam powiedzieć o 4 myślach związanych z grzechem, które myślę, że są bardzo ważne. Po pierwsze, Bóg kocha człowieka, ale to nie znaczy, że wyklucza konsekwencje. I to jest myśl, która wielu ludziom w dzisiejszych czasach bardzo mocno umyka. Kiedy patrzymy na fizyczną rzeczywistość, to rozumiemy, że w tej fizycznej rzeczywistości są pewne prawa. Na przykład jest prawo grawitacji. Jeżeli wezmę ten telefon i rzucę go o ziemię, to on spadnie. Uderzy o ziemię, a pastor Tomek będzie bardzo nieszczęśliwy. Dlatego, że takie jest prawo grawitacji. Wsiadasz do swojego samochodu i jedziesz do kościoła, dlatego, że jest grawitacja, która trzyma ten samochód na ziemi. Jeżeli weźmiesz widelec i pójdziesz do swojej, waszej nowej kawiarni, która jest przepiękna, i włożysz ten widelec do gniazdka, to gwarantuję ci, że będziesz miał niezapomniane wrażenia. Dlatego, że w tym gniazdku jest prąd. Jeśli włożysz tam widelec, on popieści cię i być może skończy się to twoją śmiercią. Jeżeli pójdziesz sobie na ognisko, smażyć kiełbaski, ale w pewnym momencie wpadniesz na jakiś dziwny pomysł, żeby włożyć swoją rękę do ognia, to wyciągniesz i ona będzie poparzona. I to skończy się dla ciebie bardzo źle. I dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że w tej naszej fizycznej rzeczywistości są jakieś prawa. Fizyczne prawa, które po prostu istnieją. My je obserwujemy, my je widzimy, my uczymy się, jak w tych prawach się poruszać, żeby móc przeżyć. Ale musimy zrozumieć, że tak samo jest w duchowej rzeczywistości. Duchowa rzeczywistość, która istnieje, rządzi się pewnymi prawami. I możemy je obserwować, i możemy się ich uczyć. Zwróćcie uwagę na to, że kiedy Bóg stworzył człowieka, powiedział: Nie jedzcie owocu z tego drzewa, bo jeśli to zrobicie, na pewno umrzecie. Czy myślicie, że Bóg powiedział to po to, żeby zrobić nam na złość? Czy myślicie, że Bóg powiedział człowiekowi, nie jest owocu z tego drzewa, dlatego że chciał nam zrobić podgórkę, albo zobaczyć, czy sobie poradzimy? Bóg powiedział to, dlatego że znał prawa, które rządzą duchową rzeczywistością. Zwróćcie uwagę, jest napisane, jeśli zjecie, to umrzecie. Nie dlatego, że Bóg chciał naszej śmierci, ale dlatego, że Bóg rozumiał, jaka jest duchowa rzeczywistość i wiedział, że jeśli zrobimy jedną rzecz, to ona wywoła jakieś konsekwencje. I to, co jest bardzo popularne w dzisiejszych czasach, nie wiem, czy wy też to tak czujecie, ale mam wrażenie, że bardzo często mamy złą definicję miłości. Bardzo często miłość, to w jaki sposób ludzie ją postrzegają, wyklucza konsekwencje. Jest miłością, która przyzwala na wiele różnych rzeczy, gdzie człowiek może robić, co chce, a tak i tak będziemy wszystko akceptować. Ale prawda jest taka, że każdy, kto ma jakieś zdrowe podejście do miłości, rozumie, że miłość nie na tym polega. Jeśli masz swoje dzieci, to rozumiesz, że miłość nie polega na tym, żeby pozwalać tym dzieciom robić wszystko, co chcesz. Dlatego, że jeśli tak będzie, to źle się to dla nich skończy. Miłość polega na tym, że robisz pewne rzeczy dla innego człowieka, które wiesz, że są dobre, nawet jeśli ten człowiek tego tak nie widzi. Nawet jeśli ten człowiek czasami jest na ciebie zły, że robisz pewną rzecz, ale ty rozumiesz, dlaczego to robisz. I myślę, że rodzice na tej sali dobrze to rozumieją. Czasami wasze dzieci denerwują się na was, że nie mogą tego albo tamtego, ale zakazujecie albo nakazujecie pewne rzeczy tym dzieciom, bo wiecie, że to jest dla nich dobre. I w tym się objawia wasza miłość. Myślę, że nikt z was, rodziców, nie pomyślał, że to jest doskonała miłość, żeby te dzieci robiły, co chcą. Dlatego, że wiecie, jakby się to dla nich skończyło. W liście do Hebrajczyków w 12 rozdziale, w 6 i w 11 wersecie możemy znaleźć takie słowa. Bo kogo Pan kocha, tego karci i okazuje surowość wobec każdego syna, którego darzy uznaniem. Żadne karcenie w chwili, gdy nas dosięga, nie sprawia nam radości, lecz łączy się z bólem. Później jednak tym, którzy dzięki niemu zostali wyćwiczeni, zapewnia pełen pokoju owoc sprawiedliwości. I smutna wiadomość jest taka, że to jest Nowy Testament. To jest list do Hebrajczyków. I rzadko kiedy być może w Nowym Testamencie czytamy o karceniu. Bardzo często kojarzy się tam ze Starym Testamentem. Ale Nowy Testament mówi to samo. Kogo Pan kocha, tego Pan karci. I chcę, żebyście na razie pomyśleli o tej jednej rzeczy. Boża miłość nie wyklucza konsekwencji. Boża miłość oznacza, że Bóg robi wszystko w twoim życiu, żeby okazać tobie prawdziwą miłość, która kończy się twoim dobrem. Nie zawsze to, co postrzegasz jako dobro, jest dobre. I Bóg robi pewne rzeczy w twoim życiu, żeby wyciągnąć dobro w twoim życiu, nawet jeśli widzisz to inaczej. I tak jak tu jest napisane, żadne karcenie nie jest przyjemne w chwili, kiedy go doświadczamy, ale ostatecznie prowadzi nas do pokoju i owocu sprawiedliwości. Pierwsza rzecz, jaką chciałbym, żebyście zapamiętali, jest taka. Bóg kocha człowieka, ale to nie oznacza, że nie pozwala nam doświadczyć konsekwencji swoich wyborów. Czy ktoś z was ma jakiekolwiek wątpliwości, że Bóg kochał Ananiasza i Safirę? Ja nie mam żadnych. A jednak ukarał ich w bardzo surowy sposób. Po drugie, grzech w naszym życiu rozwija się powoli i subtelnie. Chciałbym zwrócić waszą uwagę na to, co dokładnie zrobili ci ludzie, Ananiasz i Safira. Oni sprzedali coś, co należało do nich. Ich dom, na przykład. Część tych pieniędzy oddali do kościoła, część zostawili dla siebie i powiedzieli, że to jest całość. Ja bardzo często w takich sytuacjach wyobrażam sobie, jak to musiało wyglądać. Dlatego, że my czytamy historie biblijne i bierzemy je tak, wiecie, no się objawił Bóg Mojżeszowi w krzaku, mówił do niego jakimś głosem, on widział tylko krzak, który się pali i się nie spala, no i poszedł do Egiptu. Tak? I my sobie czytamy tę historię w taki prosty sposób, ale rzadko kiedy się w nie wczuwamy. I czasami na przykład oceniamy takiego Mojżesza i mówimy, no jak on mógł przecież tak zareagować? Przecież to Bóg do niego mówił. Przecież wyprowadzi naród z Egiptu, będzie widział cuda. A potem jesteśmy w takiej samej sytuacji, kiedy nasz pastor przychodzi do nas i mówi, a może byś poprowadził wieczerzę. I nagle czujemy to samo, co Mojżesz. Tylko w dużo mniejszej skali. I w takiej sytuacji, jak byli oni, wyobraźcie sobie tą sytuację. Ananiasz i Safira. Pewnego dnia do głowy jednego z nich trafia myśl. Pojawia się w głowie pomysł. Sprzedamy ziemię, oddamy część do kościoła, powiemy, że to całość, a część zachowamy dla siebie. Oni musieli się ze sobą spotkać, musieli o tym porozmawiać, musiało minąć jakiś czas do momentu, kiedy poszli i to zrobili. Jak myślicie, w całym tym czasie, co działo się w ich głowie? Jakie rozterki, jakie myśli musiały przychodzić im do głowy od momentu, kiedy pierwszy raz ta myśl trafiła do ich głowy, do momentu, kiedy oni to zrobili? Ja myślę, że oni mieli masę różnych wątpliwości. Ja myślę, że przychodziły do nich wątpliwości, różne myśli i każdą z tych myśli musieli sobie wytłumaczyć w jakiś sposób. Może pomyśleli sobie, tak naprawdę to, co robimy, jest dobre. Inni ludzie nie sprzedali swoich posiadłości, a my to zrobimy. Przecież daliśmy więcej niż inni. Przecież tak naprawdę jesteśmy hojni. Być może nikt się nie dowie. To jest tylko małe kłamstwo. Tak naprawdę robimy coś dobrego. I myślę, że każdy z nas, który jest na tej sali, dobrze rozumie te slogany. Dlatego, że wiele razy w naszym życiu pojawiały się takie rzeczy, które musieliśmy sobie w taki sposób wytłumaczyć. Kiedy coś pojawiało się w naszej głowie, było bardzo subtelne i przychodziły do nas wątpliwości, czy to, co robimy, jest dobre, czy powinienem tak robić. I każdą z tych wątpliwości musieliśmy sobie w jakiś sposób wytłumaczyć. Tak więc grzech przychodzi do naszego życia w bardzo subtelny i w bardzo cierpliwy sposób. Robi wszystko, żeby wyglądać niewinnie. Chciałbym wam powiedzieć, że diabeł ma bardzo dużo czasu. On jest bardzo cierpliwy. Zwróćcie uwagę na to, że diabeł potrafi pokazać młodemu chłopakowi pornografię po to, żeby za 30 lat zniszczyć jego małżeństwo. On potrafi 30 lat czekać na to, aż stanie się to, co chce, żeby się stało. Diabeł potrafi pokazać młodemu człowiekowi taką myśl, żeby coś ukradł, żeby potem zrobić z niego złodzieja. Diabeł jest bardzo cierpliwy i bardzo subtelny. Pomyślcie sobie o pierwszym grzechu. Człowiek tylko zerwał owoc z drzewa. Diabeł nie przyszedł do człowieka jako wielki, silny diabeł, który zmusił go do tego, żeby spuntował się przeciwko Bogu. Diabeł przyszedł do pierwszego człowieka i powiedział, zobacz, to jest owoc, który jest godny pożądania. Zachęcił człowieka do tego, żeby zerwał owoc i go zjadł. I to jest natura grzechu. Grzech jest bardzo subtelny i grzech jest bardzo cierpliwy. Rzadko kiedy diabeł przychodzi do naszego życia i zmusza nas do tego, żebyśmy się sprzeciwili Bogu bezpośrednio. Bardzo często robi coś, co jest bardzo podobne do tego, co oferuje Bóg, ale trochę inne. I chciałbym wam to pokazać na przykładzie Księgi Objawienia. Niektórzy boją się tej księgi, bo myślą, że ona jest bardzo zagadkowa i nie wiadomo, o co w niej chodzi. Ale objawienie coś objawia. Objawienie otwiera rzeczy, pokazuje rzeczy takimi, jakimi one są. Jakiś czas temu w książce pastora Adama Szmorka zacząłem bardzo ciekawą myśl. Że cała księga objawienia pokazuje, w jaki sposób diabeł próbuje podrobić Boga. I widzimy 7 takich rzeczy. Czytamy w niej o Trójcy Świętej. Mamy Ojca, Syna i Ducha Świętego. Ale diabeł ma smoka i 2 bestie. Ma swoją Trójcę. Baranek ma śmiertelną ranę, ale żyje. Tak samo jedna z bestii. Baranek ma rogi i przemawia z mocą. Bestia ma rogi i mówi jak smok. Bóg umieszcza znamie na ludziach, bestia tak samo. Mamy 2 świadków i 2 bestie. Pannę młodą, która jest czysta i nierządnicę. Mamy Boże miasto Jerozolimę i diabelskie miasto Babilon. Wszystko to, co stworzył Bóg, diabeł stworzył swoją wersję i próbował ją zaoferować człowiekowi. I w taki sposób działa diabeł. On zawsze przychodzi do nas i pokazuje coś, co jest Boże, ale trochę to wykrzywia. I tą zasadę tego, że diabeł jest subtelny i cierpliwy, chciałem wam pokazać na zasadzie małżeństwa. To, co 20 lat temu było nieakceptowalne publicznie, dzisiaj jest całkowicie normalne. To, co dzisiaj oglądamy w telewizji i do czego ludzie już to ludzi nie oburza, 20 lat temu całe społeczeństwo, czy wierzące, czy niewierzące, to było nie do przyjęcia, żeby coś takiego było pokazywane. Ale w jaki sposób to się stało? Zaczęło się od jednej decyzji. Jednego dnia jakiś człowiek podjął decyzję, że trochę przekroczymy granicę. A skoro raz można było przekroczyć granicę, to można zrobić to drugi raz. I trzeci, i czwarty, i piąty. I w taki sposób wykonano wiele kroków. Aż dochodzimy do dzisiejszego dnia, kiedy to, co kiedyś było zupełnie nieakceptowalne, dzisiaj jest normą. To, co starsze pokolenie uważało za okropne, dla mojego pokolenia jest całkowicie normalne. Po drugie, ta subtelność. Chciałbym, żebyście pomyśleli o małżeństwie. Bóg stworzył pierwszego człowieka jako mężczyznę i kobietę, jako pierwsze małżeństwo. I najgłębsza miłość i Boży pomysł na miłość to jest tylko ta konfiguracja. Wszystko to, co jest obok tej konfiguracji, nad albo pod nią, nie pochodzi od Boga. I diabeł nie przyszedł do człowieka i nie powiedział, że małżeństwo jest złe. Nie powiedział, że trzeba stworzyć nową koncepcję małżeństwa. On dał nam alternatywy. I nagle utarło się takie powiedzenie w społeczeństwie love is love. Miłość jest miłością. Skoro ktoś kogoś naprawdę kocha, to jak można się temu sprzeciwiać? Przecież małżeństwo to jest tylko papier. Ślub daje tylko papier i nic więcej. Możemy się kochać bez ślubu. Przecież skoro czuję coś do kogoś, to jak mogę sprzeciwiać się swoim odczuciom? Diabeł przyszedł i w bardzo subtelny sposób stworzył nową wersję tego, co chciał dać nam Bóg. Zwróćcie uwagę, jak jest cierpliwy i jak jest subtelny. Przychodzi do nas i wkłada do naszej głowy pewne myśli i ma dużo czasu, żeby je rozwijać. Krok po kroku. Przynosi nam różne rzeczy, które są bardzo subtelne. Dla mnie to jest niezwykły obraz tego, w jaki sposób diabeł przyszedł do człowieka. W jakie zwierzę się wcielił. On nie stał się lwem. On nie stał się kimś, kto jest dla nas obrazem siły, potęgi, kto jest potężny. On przyszedł jako wąż. Jako coś, co jest bardzo takie zdradliwe. I dla mnie to jest niezwykły obraz, który pokazuje, że diabeł jest cierpliwy i subtelny. W jaki sposób pokonał pierwszego człowieka? Tak więc pierwsze dwie myśli o grzechu, z jakimi się dzisiaj z wami podzieliłem, są takie. Po pierwsze, Boża miłość nie wyklucza konsekwencji. Boża miłość nie wyklucza konsekwencji. Po drugie, diabeł jest bardzo cierpliwy i bardzo subtelny. Ma dużo czasu na to, żeby zasiać grzech w naszym życiu i żeby go rozwinąć. Kolejna myśl. Nie każdy grzech ma taką samą siłę rażenia. I to jest kolejny mit, który się utarł w kościołach i bardzo często ludzie mówią coś takiego. Przecież grzech jest grzechem. I kiedy ja to słyszę, to z jednej strony myślę sobie, że tak, a z drugiej strony, że nie. Że ta myśl, że grzech jest grzechem, jest prawdą tylko w jakiejś części. Dlatego, że to prawda, że każdy grzech czyni z ciebie grzesznika. Jeżeli raz grzeszyłeś w swoim życiu, stałeś się przestępcą i potrzebujesz Bożego usprawiedliwienia. Ale jednak, kiedy czytamy Słowo Boże, to widzimy, że nie każdy grzech ma taki sam wpływ na życie człowieka. I możemy to zobaczyć na przykład w kwestii zabójstwa. Słowo Boże mówi o tym, że jeśli nienawidzisz swojego brata w swoim sercu, jeśli masz w swoim sercu nieprzebaczenie, to jesteś jak zabójca. Ale jednak, jeżeli weźmiecie sobie dwie osoby, osobę, która ma nieprzebaczenie w swoim sercu i osobę, która poszła do czyjegoś domu i popełniła morderstwo, to czy myślicie, że konsekwencje w życiu tych dwóch osób są takie same? Ja myślę, że zdecydowanie nie. Słowo Boże jednego i drugiego nazywa zabójcą. Określa ich takim samym statusem. Ale konsekwencje w życiu tych dwóch ludzi są zupełnie inne. Musimy zrozumieć, że nawet jeśli grzech jest grzechem, to nie każdy grzech ma taki sam wpływ na życie moje, innych ludzi i nie każdy grzech wypływa z takiego samego stanu serca. Pewne grzechy wypływają z gorszego stanu serca, a pewne, w cudzysłowie, z lepszego. Ale nie każdy grzech ma taki sam wpływ. Musimy też zrozumieć, że w tym temacie postrzegania grzechu ważne jest nasze sumienie. Dlatego, że bardzo często oceniamy jakieś grzechy jako większe, mniejsze, ale musimy zrozumieć, że to jest bardzo subiektywne. Dlatego, że każdy z nas ma sumienie. A sumienie jest czymś, co się kształtuje całe życie. Jakiś czas temu byłem na pewnym filmie, który zrobił na mnie duże wrażenie. Dlatego, że kiedy oglądałem ten film, nagle zadałem sobie pytanie, jak to jest możliwe, że człowiek doszedł do takiego miejsca. Poszedłem na taki film Norymberga, który był o procesie norymberskim. Czyli procesie, w którym było sądzonych około 20 największych nazistów po II wojnie światowej. I kiedy oglądałem ten film, tam był pewien człowiek, który w pewnym momencie doznał pewnego szoku. On żył podczas II wojny światowej, widział te wszystkie okropne rzeczy, które zrobili naziści i pojechał do Norymbergi, żeby się tym rozkoszować. Żeby zobaczyć, jak ci najwięksi naziści, Hess, Göring, zostaną osądzeni i straceni. Ale w pewnym momencie, kiedy patrzał na tych ludzi, zrozumiał jedną rzecz. To są zwykli ludzie. Spojrzał na największych nazistów, największych zbrodniarzy II wojny światowej i zrozumiał, że to nie są demony w ludzkiej skórze, ale że to są prawdziwi ludzie, tacy jak on. I zadałem sobie pytanie, jak ci ludzie doszli do takiego momentu? Czy naprawdę myślicie, że oni nigdy nie mieli wyrzutu sumienia? Że kiedy podpisywali rozkazy, kiedy skazywali ludzi na śmierć, czy nie mieli takiego momentu, kiedy coś w środku podpowiadało im, że to jest złe? Ja myślę, że przynajmniej przez jakiś czas coś w ich wnętrzu im to mówiło. Ale oni krok za krokiem zagłuszali i kształtowali swoje sumienie. I musimy zrozumieć, że w momencie, kiedy się nawracamy, to uczniostwo objawia się też tym, że kształtujemy swoje sumienie. Kształtujemy swoje sumienie w taki sposób, żeby kochać to, co kocha Bóg i nienawidzić to, czego Bóg nienawidzi. A więc kiedy postrzegamy grzech, kiedy go widzimy, to dla wielu z nas jeden grzech jest postrzegany zupełnie inaczej. Każdy z nas może ten sam grzech zobaczyć w zupełnie inny sposób. Jednego z nas ten grzech oburzy niesamowicie, a drugi przejdzie koło niego obojętnie. Dlaczego? Dlatego, że w pewien sposób ukształtowaliśmy swoje sumienie. I wiele rzeczy, które my robimy w naszym życiu, to w sumie nie kształtują. I to sprawia, że w jakiś sposób te rzeczy odbieramy. A więc uczniostwo polega na tym, żeby tak ukształtować swoje sumienie, żeby kochać to, co kocha Bóg i nienawidzić to, czego On nienawidzi. I myślę, że każdy z nas zgodzi się z tym, że te grzechy, z którymi sami mamy słabość, wobec tych grzechów mamy dużo więcej łaski. Bardzo często tak jest. Jeśli my mamy problem w dziedzinie seksualnej i widzimy grzech seksualny, dużo łatwiej jest nam przychodzi, żeby sobie z tym poradzić. Dużo mniej nas to obrusza. Ale jeśli w tej dziedzinie jesteśmy silni, to potrafimy wystąpić bardzo mocno. Tak więc trzecia myśl odnośnie grzechu jest taka. Nie każdy grzech ma taką samą siłę rażenia. Są grzechy, które w bardzo mocny sposób wpływają na życie innych ludzi i przynoszą dużo większe spustoszenie i dużo większe konsekwencje. I czwarta myśl. To jest myśl, która jest bardzo mocno obca naszemu społeczeństwu. I mówi ona, że grzech nie jest tylko moją sprawą. I nie, ja nie jestem historykiem, jeśli chodzi o społeczeństwa, ale wydaje mi się, że nie było takiego okresu w historii świata, kiedy ludzie by podchodzili do życia tak indywidualistycznie. Dzisiejsze społeczeństwo jest bardzo skupione na mnie. I my bardzo się widzimy w kategorii jednostek. Rzadko kiedy myślimy o sobie jako społeczności, narodzie, jakiejś większej grupie, bardzo często zadajemy sobie pytanie, co jest ze mną. I myślę, że to jest coś, co w historii ludzkości jest wyjątkowe dzisiaj, dlatego że w poprzednich latach, w poprzednich stuleciach ludzie widzieli to zupełnie inaczej. Ale to też sprawia, że są pewne takie rzeczy, pewne grzechy, o których mówimy, to jest tylko moja sprawa. Ale czy rzeczywiście tak jest? Wielu ludzi mówi, moje małżeństwo to jest moja sprawa, nie mieszajcie się do tego. Ale czy to naprawdę jest tylko twoja sprawa? Dlatego, że kiedy się rozwodzisz, to nagle okazuje się, że to nie jest tylko twój problem. Ale twój rozwód dotyka ciebie, twojego współmałżonka, twoich dzieci, twojego kościoła, twojej rodziny, twoich przyjaciół. Nagle okazuje się, że twój grzech i to, co się dzieje, ten rozwód, nie jest tylko twoją sprawą, ale dotyka wielu ludzi dookoła ciebie. Czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego Jezus pierwszy cud, jaki uczynił, to rozmnożenie wina w Kanie Galilejskiej? Dlatego, że ten cud nie jest spektakularny. Ludzkość kilka tysięcy lat czekała na Zbawiciela, aż przyjdzie i zacznie czynić cuda, aż uwolni ludzi od grzechu i Zbawiciel przychodzi i rozmnaża wino. No i dla wielu z nas, co to jest za cud? Żaden, tak? Jakby no, rozłożył wino, okej, okay, ale no i co z tego? Tylko musimy zrozumieć, że w tamtej kulturze ślub był postrzegany zupełnie inaczej niż dzisiaj. Dla tamtych ludzi ślub to było wydarzenie całej wioski. Dlatego, że tamci ludzie mieli taką mentalność. Rodzina to jest podstawa społeczeństwa. Rodzina nie jest tylko twoją indywidualną sprawą, ale twój ślub, twoja rodzina, twoje potomstwo to jest sprawa całej społeczności. Dlatego, kiedy oni mieli wesela, przychodzili wszyscy. Wszyscy się cieszyli i wszyscy dbali o to, żeby rodziny były mocne. Dlatego, że jeśli rodziny byłyby słabe, całe społeczeństwo by się zapadło. Grzech nie jest tylko twoją indywidualną sprawą. Tak jak często mówimy, że to jest moja sprawa, to są moje konsekwencje. Bardzo często twój grzech dotyka innych ludzi. I myślę, że w tym momencie dochodzimy do odpowiedzi na bardzo trudne pytanie. Dlaczego Bóg tak ostro potraktował Ananiasza i Safirę? Dlatego, że pomyślcie sobie jeszcze raz. Ci ludzie sprzedali swoją posiadłość, oddali pieniądze do kościoła, powiedzieli, że to całość, a to była część. Kto z was potrafi wskazać dużo gorszy grzech? Kiedy czytamy list do Koryntian, to co tam się działo, to jest po prostu ciężko to opisać. Co ci ludzie tam robili czasami. A tutaj widzimy, że Bóg tak mocno karze grzech tych ludzi, który w cudzysłowie dla wielu z nas nie jest tak poważny. Kto z was byłby dzisiaj gotów sprzedać swój dom i dużą część tych pieniędzy oddać na kościół i powiedzieć, że to po prostu jest całość? Nikt z was by tego nie zrobił. I wielu z nas wyobraź sobie dużo gorsze grzechy. A więc dlaczego Bóg tak mocno ich ukarał? Jest co różne odpowiedzi na to pytanie, ale myślę, że jedna jest taka. Dlatego, że to działo się w pierwszym kościele i mogło mieć poważne konsekwencje. Wyobraźcie sobie, co by się stało w pierwszym kościele, gdyby Bóg nie zareagował na ten grzech. Gdyby na przykład udało im się to ukryć przez jakiś czas, a potem ktoś by się o tym dowiedział. W jaki sposób pierwszy kościół zacząłby na siebie patrzeć? Co ci ludzie mogliby zacząć myśleć? Na przykład mogliby pomyśleć, skoro Bóg to toleruje, to znaczy, że dla Niego grzech nie jest aż tak istotny. To znaczy, że można grzeszyć. Że można robić różne rzeczy, oszukiwać i Bóg przymknie na to oko. Może Bóg tak ostro nie podchodzi do grzechu. A może by sobie pomyśleli, co to za przywództwo? Co to za ludzie, którzy nami przewodzą, skoro pozwalają, żeby takie rzeczy działy się w naszej społeczności? A może pomyśleliby sobie, no to może ja też tak mogę. Może nie trzeba tym ludziom do końca ufać, bo widzę, że też oszukują. Musimy zrozumieć, że gdyby w pierwszym kościele coś się rozpadło, to nikt z nas nie byłby w tym miejscu. Musimy zrozumieć, że gdyby pierwszy kościół zawalił, gdyby pierwszy kościół się rozleciał, to nikt z nas nie byłby nigdy zbawiony. Oni, jakby, myślę, że Bóg zadziałał dlatego, że rozumiał, że to mogła być bomba dla pierwszego kościoła. To mogło być coś, co tą społeczność rozsadziłoby od środka. I żadne prześladowania ze strony Rzymu, Żydów nie byłyby problemem. Problemem byłoby to. I uważam, że Bóg okazał swoją łaskę, dlatego że to, co było bombą w pierwszym kościele, obrócił ku dobremu. I chciałbym teraz, żebyście przypomnieli sobie te cztery cechy grzechu. Te cztery cechy odnośnie grzechu. Po pierwsze, Bóg kocha grzesznika, ale to nie znaczy, że nie pozwala nam zebrać konsekwencji grzechu. Jeśli grzeszysz, zbierzesz owoc grzechu. I nieważne, czy myślisz, że to nie jest grzech, czy myślisz, że to jest grzech, nieważne, jakie jest twoje zdanie, grzech jest grzechem i zbierzesz jego konsekwencje. Jeśli uważasz, że możesz włożyć rękę do ognia i wyciągnąć ją niepoparzoną, to zrób to. Ale to nic nie zmieni. Tak i tak się poparzysz. Bóg kocha człowieka, ale pozwala na konsekwencje. Po drugie, grzech jest bardzo cierpliwy i bardzo subtelny. Przyniesie ci wiele wymówek, wiele różnych sposobów na to, jak sobie z tymi myślami poradzić i ma bardzo dużo czasu, żeby rozwinąć się w twoim życiu. Po trzecie, nie każdy grzech ma taką samą moc rażenia. Są takie, które wpłyną na twoje życie bardziej i takie, które wpłyną na twoje życie mniej. I na koniec, grzech nie jest tylko twoją indywidualną sprawą. I to są te cztery cechy grzechu. Ale chciałbym zwrócić waszą uwagę na coś, co jest bardzo pozytywne w tym fragmencie. Dlatego, że to, co mogło stać się bombą dla pierwszego kościoła, Bóg obrócił ku dobremu. I jakiś czas temu kiedy my przeżywaliśmy bardzo ciężkie rzeczy jako Kościół, to w pewnym momencie ja zacząłem czuć się tak jak ci ludzie. I zwróciłem uwagę w pewnym momencie, że kiedy ta trudna rzecz pojawiła się w pierwszym Kościele i stało się coś, co mogło być bombą dla tego pierwszego Kościoła, Bóg zareagował w konkretny sposób. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale tu jest napisane, że cały strach padł na tą społeczność. I na pewnym etapie, kiedy ja to czytałem, czułem się dokładnie w taki sposób. Dlatego, że coś takiego, coś podobnego stało się dookoła mnie i to sprawiło, że zacząłem się nad sobą zastanawiać. I bardzo często, kiedy mówimy o strachu w kontekście Nowego Testamentu, to mówimy o nim jako o czymś złym. Dlatego, że mówimy o tym, że w miłości nie ma strachu. A więc, kiedy nauczamy o strachu, to ma on negatywny wydźwięk. Dlatego, że gdzie w miłości nie ma strachu, tak? To oznacza, że jeśli mamy strach, to coś jest niedoskonałego w naszej miłości. Ale musimy zrozumieć, że Nowy Testament mówi o dwóch rodzajach strachu. Jeden, który jest negatywny i jeden, który jest pozytywny. Negatywny strach sprawia, że boisz się przyjść do Boga, dlatego, że czujesz się Go niegodny. I jesteś trochę jak Izraelici, którym Bóg się objawił na górze i oni mówili, my nie podejdziemy do Boga, dlatego że się Go boimy. I w taki sposób objawia się negatywny strach. Sprawia, że czujemy się niegodni. Sprawia, że patrzymy na swoje grzechy i mówimy, Bóg mnie nie przyjmie takiego, jakim jestem. Ale w Nowym Testamencie widzimy też pozytywny rodzaj strachu, który często jest określany jako bojaźń Boża. I pozytywny strach, bojaźń Boża, objawia się głębokim szacunkiem do Boga. I kiedy ja przeżywam rzeczy, które sprawiły, że czułem się tak jak ludzie w tym fragmencie, to nagle zacząłem badać samego siebie. Nagle zadałem sobie pytanie, co tak naprawdę jest w moim sercu? Czy skoro ci ludzie upadli, to przecież tak samo może stać się ze mną. I niestety to, co stało się w ostatnich czasach w Kościele, na całym świecie, to były upadki dużych ludzi. Na przykład Filip Jancy. Człowiek, który napisał wiele książek, był autorytetem dla wielu ludzi, napisał świetne książki, przyznaje się do romansu. Potem widzimy kolejnego proroka ze Stanów Zjednoczonych, Shauna Bolsa, o którym wychodzi, że prowadził podwójne życie. Wiecie, kiedy doświadcza się takich rzeczy, to bardzo ciekawa jest nasza reakcja. Dlatego, że można spojrzeć na tych ludzi i się oburzyć. I pomyśleć, jak ci ludzie mogli zrobić coś takiego? Jaką hańbę oni przynieśli dla Kościoła? Ale wiecie, kiedy ja przeżywałem te rzeczy, kiedy je widziałem, zadałem sobie takie pytanie. W jakim miejscu jest moje serce? I myślę, że to jest coś, czego doświadczył pierwszy Kościół. Zobaczył Ananiasza i Safirę, zobaczył ich grzech i zadał sobie pytanie, a co ze mną? Dlatego, że każdy z nas na tej sali wie, że my też popełniamy grzechy. Dlatego, że każdy z nas na tej sali wie, że może dojść do momentu podobnego jak ci ludzie, kiedy zrobi coś, co przekroczyło Boże normy. Ale w tym wszystkim chciałbym też pokazać wam jeszcze jedną myśl. Dlatego, że ta myśl pokazała mi coś, co zmieniło moją perspektywę na Kościół. W tym fragmencie zobaczyłem, że Bóg kocha Kościół i o niego dba. Nikt w Kościele nie wiedział o tym, co zrobiło Ananiasz i Safira. Nikt. Tylko wiedział o tym Bóg. I zwrócił uwagę na to, że Bóg w odpowiednim czasie, w odpowiednim miejscu i w odpowiedni sposób objawił to, co mogło rozniść pierwszy Kościół. I bardzo często to jest mój problem. Dlatego, że jestem osobą, która kocha Kościół i jestem takim człowiekiem, który jeśli widzi, że coś trzeba zrobić, to trzeba to zrobić. I to sprawia, że ja czasami bardzo dużo robię. Tamtą służbą się zajmuję, tamtą służbą. I wiecie, robię wszystko, żeby Kościół się rozwijał. Aż do pewnego momentu dochodzę do takiego stanu, kiedy robię i cały czas robię. I kiedy nie widzę, że efekty są takie, jakbym chciał, to jest dla mnie trudne. I wtedy sobie przypominam tą jedną rzecz. Kościół nie należy do mnie. Kościół należy do Boga. I w historii Kościołów działy się bardzo trudne rzeczy. Przywódcy upadali, podejmowali złe decyzje, działy się tragedie w kościołach, ale chciałbym zwrócić Waszą uwagę na pewną rzecz. Bóg dba o swój Kościół. I to były rzeczy, które bardzo mnie zachęciły. Spojrzałem na ten fragment i zrozumiałem, że mam robić dwie rzeczy. Po pierwsze, potrzebuję bojaźni Bożej. Kiedy widzę grzech, który objawia się w życiu innych ludzi, to moją reakcją nie powinno być to, że ich osądzam. Moją reakcją powinno być to, że ja badam samego siebie. Dlatego, że rozumiem, że jestem takim samym człowiekiem i pewnego dnia też mogę upaść. Po drugie, ten fragment pokazał mi, że Bóg trzyma swój Kościół w swoje ręce. I nieważne, co się w tym Kościele stanie, Bóg będzie o niego dbał. I są dwie rzeczy, o które chciałbym się dzisiaj z wami modlić. I są takie wyzwania do modlitwy, które są łatwe. To znaczy, jeśli dzisiaj bym powiedział, kto z was chce się modlić o przełom w relacji z Bogiem, to połowa ludzi by wyszła do przodu. Dlatego, że wszyscy chcą przełomu w relacji z Bogiem. Ale są takie wyzwania, które są trudne. Ja chciałbym was zachęcić do tego, żebyście powstali i zamknęli oczy. I chciałbym zaprosić tutaj do przodu dwie grupy ludzi, o których chciałbym się modlić. Po pierwsze, chciałbym zaprosić tutaj ludzi, którzy widzą w swoim życiu duchowy kompromis. Ludzi, którzy widzą w swoim życiu jakiś grzech, który zaakceptowali i który powtarza się w twoim życiu. Coś, co diabeł posunął do twojej głowy i pozwoliłeś się temu rozwinąć. A drugą grupą ludzi, którą chciałbym zaprosić tutaj do przodu, są osoby, które pragną bojaźni Bożej. Osoby, które pragną, żeby Bóg wzbudził w ich życiu taki szacunek do Boga. Dlatego, że tym jest bojaźń Boża. Tym, że widzisz Boga jako tego, który jest potężny. Jako tego, który czyni cuda. I to wzbudza twój szacunek do Niego względem tego, jaki On jest. Jeśli jesteś jakąś osobą z tych dwóch grup, to proszę Cię podejść tutaj do przodu i będziemy się o Ciebie modlić. Jeżeli pragniesz modlić się o jakiś duchowy kompromis w swoim życiu, albo o wzbudzenie bojaźni Bożej w twoim sercu, to podejdź tutaj do przodu. Dam nam jeszcze 30 sekund. Jeśli jesteś taką osobą, to podejdź tutaj do przodu i będziemy się o ciebie modlić. Jeśli widzisz w swoim życiu jakiś kompromis, albo pragniesz, żeby Bóg wzbudził w tobie taką bojaźń Bożą, szacunek do Niego. To jest między tobą a Bogiem. I chciałbym ci powiedzieć, że to jest taka moja myśl też z tego fragmentu, że jeżeli my nie wyznajemy Bogu swoich grzechów i ich nie ujawniamy, to będzie taki dzień, kiedy Bóg je ujawni. Tylko warunki mogą być dużo trudniejsze. Jeżeli widzisz w swoim życiu jakiś kompromis albo pragniesz, żeby Bóg zbudził w twoim sercu bojaźń do Niego, bojaźń Bożą, to przyjdź tutaj do przodu. Panie, my modlimy się teraz do Ciebie o każdą z tych osób, Panie. Ja dziękuję Tobie za to, że Ty jesteś Bogiem, który uczynił każdą z tych osób nowym stworzeniem. Dziękuję Tobie za to, że był taki dzień, kiedy oni narodzili się w swoim duchu na nowo i doświadczyli Ciebie jako Króla i jako Pana. Ojcze, ja modlę się teraz do Ciebie o każdą z tych rzeczy, która jest w ich sercu. O każdą osobę, która rozpoznaje w swoim życiu duchowy kompromis. Ja, Ojcze, modlę się o to, żebyś dał tym osobom taką wiarę, taką siłę i taką mądrość do tego, żeby usunąć ten kompromis ze swojego życia. Żebyś dał im taką duchową siłę i duchowe prowadzenie. Ojcze, ja dziękuję Tobie za to, że Ty jesteś wierny i że kiedy wyznajemy Tobie swoje grzechy, to Ty je odpuszczasz, Panie. Dziękuję Tobie za to, że nie ma takiej winy, nie ma takiego grzechu, który byłby za duży dla Twojej łaski i dla Twojego usprawiedliwienia. I Ojcze, ja modlę się teraz i proszę Cię o pełne uwolnienie tych osób od każdego duchowego kompromisu. Ja też modlę się o każdego z nas, Panie, żebyś wzbudził w naszym sercu prawdziwą bojaźń. Żebyśmy mieli taką bojaźń przed Tobą, Panie, taką biblijną bojaźń, taki szacunek. Żebyśmy zobaczyli Ciebie, Boże, jako Boga, który jest czysty, święty i sprawiedliwy. Jako Boga, który kocha grzesznika, jako Boga, który prowadzi grzesznika do upamiętania. I Ojcze, ja modlę się o to, żeby ten Kościół doświadczył Ciebie w taki sposób. Żeby Twoja bojaźń wstępowała na ten Kościół. Żebyśmy wyznawali sobie grzechy nawzajem i żebyśmy oddawali Tobie cześć w czystości, Panie. Tak jak jest napisane, żebyśmy podnosili swoje ręce z czystym sercem. Ojcze, modlimy się, żeby Twoja bojaźń wstępowała na ten Kościół. Oddajemy Tobie chwałę, cześć i uwielbienie. I modlimy się o to, żeby nasze życie nie oddawało Tobie chwały i uwielbienia tylko na nabożeństwie, kiedy mamy podniesione ręce. Ale żeby nasze życie uwielbiało Ciebie każdego dnia. Przez to, jacy jesteśmy, przez to, jak żyjemy, przez to, co mówimy, jakie decyzje podejmujemy i co jest w naszym sercu, Panie. Bądź, Boże, uwielbiony i wywyższony. Amen.